Rozmowa punkt dziewiąta.
Marek Poniedziałek, dzień dobry. W rozmowie punkt dziewiąta dziś Adam Ruszczyński, publicysta, badacz historii, a także były prezes Centrum Biznesu w Zielonej Górze.
Dzień dobry.
Panie Adamie, wtorkowa sesja Rady Miasta, program był taki, żeby poszerzyć skład komisji rewizyjnej. W komisji znaleźli się radni opozycji: Tomasz Nesterowicz, Bożena Ronowicz, Piotr Barczak, Mariusz Rosik z Platformy Obywatelskiej. Komisja będzie kontrolować spółki miejskie pod kątem zarządzania przez władze spółek. Weźmie także pod uwagę sprawy pracownicze. Podczas sesji miał wystąpić także ze oświadczeniem obecny pracownik palmiarni. Nie udało mu się to, został wezwany do pracy. Jak pan ocenia to, co się dzieje w tej chwili w Zielonej Górze, w Radzie Miasta, w Urzędzie Miasta wokół tej sprawy?
Z jednej strony dobrze, że komisja rewizyjna bierze pod lupę spółki miejskie, bo od kilku lat, to znaczy od czasów, kiedy ujawniona została sprawa mobbingu pani Stanisławy Furmanowicz, był to taki pierwszy sygnał, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest z tym problem. Teraz doszedł ZZUM, który nadzoruje także palmiarnię. No, tragiczna samobójcza śmierć księgowej ZZUM-u. To są wszystko sygnały wskazujące na to, że w spółkach dochodzi do nieprawidłowości i zarządy tych spółek i rady nadzorcze także nie bardzo sobie z tą sytuacją radzą, co bezpośrednio uderza przecież w prezydenta Janusza Kubickiego, ponieważ on jest odpowiedzialny za wszystko, co się w mieście dzieje za jego kadencji.
O tych nieprawidłowościach w spółkach miejskich, a konkretnie w palmiarni, pisali pracownicy niedawno w anonimowym liście, a we wtorek list już nie był anonimowy. Podpisał się pod nim z imienia i nazwiska pracownik palmiarni. No, on jest porażający. To co tam się ujawnia, jest porażające, jak chociażby to, że wybrane osoby mają kolosalne rabaty na usługi świadczone przez palmiarnię. Co dalej się powinno w tej sprawie wydarzyć?
No oczywiście komisja powinna zebrać materiał, taki materiał dowodowy w tej sprawie, czyli ustalić fakty. Już samo to, że pracownik wskazuje na nieprawidłowości, a również
obecny pracownik,
który no, nie ukrywa się za żadnym anonimowym listem, tylko otwarcie informuje o tym, że w firmie dzieją się, najdelikatniej mówiąc, dziwne rzeczy, no, powinien skłonić prezydenta do zażądania pilnego raportu, mimo że są wakacje.
No, pracownik tej firmy, przypomnę, napisał na przykład, że prezes kazał nie używać poczty e-mailowej, bo zostawia ślad.
No tak, to jest taka, no powiedziałbym, dziwna mentalność prezesa i możemy sobie w tym momencie zadać pytanie, co prezes ma do ukrycia, tak, jeżeli takie polecenia wydaje pracownikowi. Jeżeli nie ma być śladów, no można zapytać, śladów czego?
No właśnie. Radni klubu prezydenckiego mówią, żeby nie robić wokół tej sprawy polityki, tylko spokojnie ją wyjaśniać. Tymczasem przysłuchiwałem się wtorkowej sesji. Radny klubu prezydenckiego zawnioskował o to, aby udostępnić wyniki wszystkich kontroli przeprowadzonych w spółkach miejskich w latach 2002-2006. Przed 16 laty radni klubu prezydenckiego będą dopatrywać się jakichś nieprawidłowości. Pan był w podobnym okresie prezesem Centrum Biznesu.
Tak, ja byłem prezesem Centrum Biznesu w roku 2003, 2004, 2005, 2006, a więc to tutaj kieruje się dociekliwość radnego Brachmańskiego. Oczywiście z powodu tego, że odziedziczyłem spółkę z ponad 2 milionami długu, którą zostawił poprzedni prezes, matematyk zresztą z zawodu i człowiek Sojuszu Lewicy Demokratycznej, do której to wtedy Andrzej Brachmański należał, musiałem tą spółkę wyprowadzić na prostą i zawrzeć układ z 96 podmiotami gospodarczymi, czyli firmami, osobami prywatnymi, z kilkoma wybitnymi artystami polskimi, ponieważ poprzedni prezes im nie płacił pieniędzy. Nie odprowadzał także składek na ZUS. Ja w związku z tym, że że udałem się do sądu z prośbą o postępowanie układowe. Miałem nadzorcę sądowego w tych latach i mimo, że kodeks spółek handlowych nakazywał badanie bilansu raz na 3 lata, ja zarządzałem badanie bilansu co roku. A więc są świetne dokumenty księgowe, bilansowe i one zaspokoją ciekawość radnego Andrzeja Brachmańskiego z całą pewnością, bo ten okres mojej działalności jest doskonale przebadany i udokumentowany i widać, jak ten dług się zmniejszał systematycznie.
To wróćmy jeszcze do tego okresu działalności. Chciałem zapytać, jak w praktyce takiej codziennej wyglądał nadzór Urzędu Miejskiego nad tą konkretną spółką Centrum Biznesu? Czy było coś, co się działo wewnątrz spółki, o czym w Urzędzie Miasta przy Podgórnej by nie wiedziano?
To było niemożliwe. Raz, że byliśmy pod wielkim medialnym ostrzałem, ale też prezydent w każdej spółce ma swoich ludzi. W jego imieniu zazwyczaj jedna osoba sprawuje nadzór, przynajmniej tak było wtedy. Jedna osoba sprawowała nadzór bezpośredni nad spółką. Oprócz tego jest rada nadzorcza, która powinna o każdej nieprawidłowości bardzo szybko prezydenta informować. Więc jeżeli prezydent Kubicki nie wie o tym, co się dzieje w jego spółkach, no to bardzo źle o nim świadczy.
Kampania wyborcza, tak już przechodząc do polityki, toczy się w najlepsze, choć formalnie jej jeszcze nie ma. Jakie przewidywania dla Zielonej Góry pan ma, jeśli chodzi o rozwój wypadków?
No muszę tutaj odszczekać, mówiąc kolokwialnie, to co powiedziałem w jednej z audycji 3 miesiące temu, że według mnie absolutnym faworytem tych wyborów jest Janusz Kubicki. Tak stwierdziłem 3 miesiące temu. Oczywiście te wszystkie sprawy, między innymi sprawa pani Stanisławy Furmanowicz, samobójcza śmierć księgowej, list pana Andrzeja Klemczyńskiego, bardzo mocno uderzają w wizerunek Janusza Kubickiego, zwłaszcza, że zauważam bardzo dziwny sojusz między prezydentem a prezesami tych spółek. Janusz Kubicki był przynajmniej znany z tego, że bezpardonowo pozbywał się ludzi, w stosunku do których były jakieś zastrzeżenia. Tutaj tego nie robi, więc widocznie ma jakieś swoje bardzo ważne powody, żeby nie ruszać prezesów tych spółek, co będzie szkodziło jego wizerunkowi, już szkodzi i ja podejrzewam, że właściwie jestem pewien, że Janusz Kubicki nie ma szans na zwycięstwo w pierwszej turze.
Zostawmy w takim razie zielonogórskie sprawy. Wróćmy do tego, co działo się wczoraj w Zielonej Górze i w całej Polsce. 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Patrząc chociażby na reakcję kierowców wczoraj o godzinie 17, widać, że zdecydowana większość rozumie wagę tej rocznicy. Co pańskim okiem i pańskim zdaniem, badacza historii, tak naprawdę wspominamy 1 sierpnia?
Ja może odwołałbym się do czegoś, co można określić sensem powstania, które było militarnie wymierzone w Niemców, ale politycznie było skierowane przeciwko porządkowi jałtańskiemu, oddającemu Polskę w ręce Stalina. Myślę, że również w powstaniu ważne jest to, że ono miało ogólnonarodowy charakter, bo główny ciężar walki z Niemcami wzięły na siebie oddziały Armii Krajowej, ale też należy pamiętać o oddziałach Armii Ludowej, związanej z prosowiecką lewicą, które to oddziały też wzięły udział w powstaniu warszawskim. Powstanie stanowiło kolejny etap walki Polaków o niepodległość, wpisując się doskonale w cykl powstań kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, wielkopolskie, śląskie. A więc mamy do czynienia z pewnego rodzaju determinizmem dziejowym i on nam udziela odpowiedzi na to, czy powstanie warszawskie było potrzebne, czy nie. A myślę, że wielki sukces Muzeum Powstania Warszawskiego świadczy o tym, że tego powstania nie postrzegamy mimo wszystko jako katastrofy narodowej, lecz upatrujemy w nim takiego symbolu ducha narodu.
Czy będzie katastrofa, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w Polsce? To kolejny temat. Okazuje się, że do Krajowej Rady Sądownictwa wpłynęło już, stan na wczoraj, 198 kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego na 44 miejsca, czyli praktycznie 4 kandydatów na jedno miejsce, pomimo tego, że środowiska sędziowskie wzywały do bojkotu tego. Jak pan ocenia tą sprawę?
Ten bojkot okazał się całkowicie nieskuteczny, bowiem wśród kandydatów adwokatów jest około 60 sędziów z sądów, zarówno i okręgowych, rejonowych, także dwóch członków Stowarzyszenia Justicja, którzy wcześniej nawoływali do bojkotu tego aktu wyborczego. No, co pokazuje też na to, że co innego niektórzy sędziowie mówią prywatnie, nawołując do bojkotu, i co innego, znaczy co innego mówią publicznie, nawiązując do bojkotu, i co innego robią prywatnie. Myślę, że nie będziemy mieli w żadnym wypadku paraliżu Sądu Najwyższego.
Paraliżu być może nie, ale pytanie, jakie sobie wielu słuchaczy z pewnością zadaje, co to zmieni tak naprawdę w codziennym funkcjonowaniu, bo Prawo i Sprawiedliwość, premier Morawiecki chociażby wczoraj powoływał się na takie badania, z niektórych z tych badań wynika, że nawet 80% Polaków chce głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości, bo nie jest zadowolona z tego, jak on działa na co dzień. Czy to ma szansę się zmienić?
To będzie długotrwały proces. Myślę, że ważna jest również zmiana mentalności pracowników Sądu Najwyższego. Potrzebujemy pewnej desakralizacji zawodu, czyli takiego zejścia na ziemię, ale też myślę, że to będzie wymagało bardzo wielu jeszcze dodatkowych czynności usprawniających sam wymiar sprawiedliwości, między innymi szerszego udziału ławników, powoływania sędziów pokoju lub być może inna nazwa będzie tutaj utrzymana. Wymiar sprawiedliwości trzeba uspołecznić.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Radia Zielona Góra był Adam Ruszczyński, publicysta, badacz historii i były prezes Centrum Biznesu w Zielonej Górze.
Dziękuję.